z biznesu do słuchania.
Skoro już trafiliśmy do Chin, to na chwilę tam zostańmy. W tym kraju osoby poniżej 18 roku życia nie mogą grać w gry komputerowe online w godzinach od 22 do 8 rano, a dzienny limit wynosi 1,5 godziny w dni powszednie i 3 godziny w weekendy. Przepis wprowadzono niedawno i ciekawe, jak będzie w praktyce. Podobny zakaz wprowadzono w 2011 w Korei Południowej, ale 3 lata później rząd musiał złagodzić przepisy, bo dzieci notorycznie kradły numery identyfikacyjne rodziców. Problem jednak jest. Światowa Organizacja Zdrowia wpisała uzależnienie od gier na listę chorób w 2018 roku. W USA pierwszy ośrodek odwykowy otwarto w 2013 roku. W Chinach w 2018 roku było 300 obozów odwykowych. Istnieje związek między nadużywaniem internetu a depresją. Dlaczego technologia jest dla dzieci szkodliwa? Zapytałam profesora Pawła Januszewicza, dyrektora do spraw pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka Damiana.
Zagrożenia dotyczą, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, głównie zaburzeń rozwoju psychosomatycznego. Z jednej strony organizm dziecka bombardowany informacjami często niezrozumiałymi, zwłaszcza dla dzieci poniżej 5-6 roku życia, rozwija się gorzej i na to jest wiele dokładnych danych, chyba że internet i dostęp dziecka małego, czyli mniej więcej tam 5-6 rok życia, do internetu jest jednak uważnie kontrolowany przez najbliższych, czyli rodziców lub dziadków. Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne wyraźnie zaleca, że do 2 roku życia dziecko nie powinno mieć kontaktu z żadnym ekranem, to znaczy nie tylko z smartfonem, komputerem, ale również na przykład z telewizorem. Brytyjczycy trochę łagodzą to podejście i uważają, że właściwie już roczne dziecko może oglądać do 0,5 godziny dziennie, ale pod ścisłą kontrolą rodzicielską. Chodzi głównie tutaj o to, aby wyeliminować sceny, no nazwijmy to delikatnie, agresji, które często mogą wywołać niekontrolowane reakcje ze strony dziecka. Część zaburzeń psychicznych u dzieci jest ewidentnie związana z nadużywaniem dostępu do jakiegokolwiek ekranu. I tutaj z jednej strony mamy na przykład tak zwane blue light pollution, czyli organizm dziecka, który przed snem ogląda jakikolwiek ekran, a zwłaszcza ekran smartfona emitujący dużą ilość tak zwanego światła niebieskiego. Są na to dokładne badania naukowe, pokazują, że kora wzrokowa, pobudzenie kory wzrokowej u małych dzieci powoduje ekscytację sąsiednich pól, między innymi związanych na przykład z emocjami. W związku z tym blue light pollution, czyli pobudzenie najpierw kory wzrokowej, a potem innych pięter układu nerwowego u dziecka, ma ewidentny związek też z na przykład zaburzeniami snu albo zaburzeniami emocjonalnymi. Z drugiej strony oczywiście technologia jest potrzebna do rozwoju, dlatego że istnieje dosyć duży pakiet danych specjalistycznych, które pokazują, że można wspomagać za pomocą nowych technologii rozwój dziecka. I tutaj za każdym razem, kiedy patrzymy do internetu, szukając tego typu pomocy w cudzysłowie naukowych do nauki czytania, do nauki liczenia, do nauki rysowania, muzyki itd., powinniśmy jednak zawsze uważać na źródła pochodzenia danego materiału edukacyjnego.
Kto za niego zapłacił?
Właśnie, to jest z jednej strony kto zapłacił, a z drugiej strony również czy tego typu pomocy edukacyjne no, mają jakąś, nazwijmy to, gwiazdkę z certyfikatem, na przykład jakichś towarzystw pediatrycznych, na przykład towarzystw psychologicznych, pedagogicznych i tak dalej. Ten jak gdyby ładunek wiedzy, który cieknie z ekranu, jeżeli nie jest profesjonalnie przygotowany, może przynieść więcej szkody niż pożytku. No i oczywiście teraz mówimy już o dzieciach na przykład starszych, które statystycznie rzecz biorąc około 4 godzin przebywają przed ekranem i to zarówno w Polsce, jak i w naszej całej Europie i w Stanach Zjednoczonych. No i tutaj są dwie rzeczy. Znowu mamy część tą edukacyjną, jakąś tam część, której można zawsze korzystać. Na przykład do lekcji geografii, do lekcji matematyki, literatury, filozofii i tak dalej. Natomiast część informacji, do których dziecko może mieć dostęp, powiedzmy tam w 12, 15-17 roku życia, no są już treściami, które czasami są ewidentnie sprzeczne z prawidłowym rozwojem psychofizycznym dziecka. Mówię tutaj głównie o patotreściach, no i oczywiście dostępie do pornografii, dlatego że te dwie rzeczy właściwie są takimi głównymi zagrożeniami, które my, lekarze pediatrzy, ale również psychologowie dziecięcy, psychiatrzy dziecięcy, no właśnie identyfikują jako tak zwane największe zagrożenie. Podsumowując, wydaje się, że tutaj naczelną rolę zawsze powinien odgrywać bezpośredni opiekun dziecka, który po pierwsze zakłada własne blokady, które powodują, że nawet kiedy rodzic na chwilę odwróci swoją uwagę, to dziecko ono właśnie nie wślizgnie się na strony na przykład z pornografią, a z drugiej strony oczywiście taka umiejętna, dydaktyczna podróż po wartościowych materiałach w internecie może mieć znakomity efekt edukacyjny. Także to jest narzędzie z jednej strony ewidentnie dobre, ale z drugiej strony są ogromne zagrożenia. Dla starszych dzieci i młodzieży media społecznościowe są ogromnym problemem. Tutaj my, lekarze, pediatrzy i psychiatrzy dziecięcy uważają, że media społecznościowe rządzą się nieznanymi prawami i tak zwane bańki informacyjne powodują, że algorytmy twórcy danego medium społecznościowego zawężają rozwój zarówno społeczny, jak i rozwój emocjonalny, jak i intelektualny, zawężają rozwój do grupy ludzi podobnych sobie. To jest naczelny zarzut do twórców na przykład Facebooka i ten zarzut jest formułowany na wielu różnych miejscach. To nie dotyczy lekarzy, psychiatrów i tak dalej. To jest również głos edukatorów, to jest głos w ogóle ludzi związanych w ogóle z rozwojem demokracji na świecie, że media społecznościowe kreują jak gdyby takie oddzielne plemiona ludzi, którzy posługują się własnymi schematami myślenia, własnymi, nazwijmy to delikatnie, preferencjami w różnych polach interakcji społecznych. I to, że twórcy mediów społecznościowych z jednej strony kompletnie nie panują nad treściami, które błądzą po sieci. Tutaj przypomnę, że na przykład masakra w Nowej Zelandii była transmitowana na żywo przez kilkanaście minut, zanim dopiero właściciel tego medium społecznościowego zorientował się, że dzieje się coś naprawdę strasznego. Te zależności, które są niejasne dla nas użytkowników, są szczególnie groźne i z jednej strony to jest jak gdyby taki bardzo podatny grunt do przemycania różnego rodzaju, na przykład treści reklamowych, które kształtują gust, które kształtują jak gdyby pożądanie różnego rodzaju, nazwijmy to dóbr społecznych, a z drugiej strony również kształtują zachowania, które czasami właśnie są zupełnie poza, nazwijmy to czymś, co uważamy za normę społeczną. Jest coś oczywiście takiego jak tak zwany zespół FOMO, który jest obserwowany u dzieci i młodzieży, czyli zespół Fear of Missing Out, czyli zespół odstawienia. Jest to już właściwie problem z pogranicza pediatrii, psychiatrii dziecięcej, czyli zespół odstawienia od internetu. Tu jest też kilka takich bardzo ciekawych ostatnio prac, które pokazują, że właściwie co trzeci nastolatek, jeżeli pozbawi się go dostępu do internetu właśnie poniżej tych 3-4 godzin dziennie, ma klasyczne objawy odstawieniowe, takie jak są przy innego rodzaju uzależnieniach, na przykład od nikotyny czy od alkoholu. Natomiast ten zespół FOMO, to jest też problem z pogranicza psychiatrii dziecięcej, który mówi o tym, że dziecko po prostu boi się, że jeżeli nie będzie istniało w internecie wśród swoich rówieśników, jeżeli nie ma jakiegoś nieustannie pobudzanego, czy to pozytywnego, czy negatywnego strumienia informacji od tak zwanych swoich najbliższych 500 przyjaciół, to właśnie zaczynają być pewnego rodzaju problemy emocjonalne, zaburzenia snu i problemy z nauką u tych dzieci. Czyli zespół FOMO jest takim klasycznym przykładem nowego zagrożenia, które jeszcze kilka lat temu w ogóle było nam nieznane, a teraz jest czymś, co spotykamy na co dzień.
My dorośli też się uzależniamy od technologii.
No tak, i to jest potężny problem, bo z jednej strony rzeczywiście już teraz nie da się żyć bez internetu. Wzrasta liczba kupujących w internecie, wzrasta liczba wynajmujących w internecie i tak dalej, i tak dalej. Bez tego rzeczywiście się nie da. I jest jeszcze jedna rzecz, że gdyby właściwie już 6-7-latek potrafi grać w gry, które nikt z nas dorosłych nie jest w stanie nawet wejść do tego obszaru z powodu właśnie własnych ułomności w używaniu tych nowych technologii. Ale z drugiej strony, może kiedy myślimy o tym, w jaki sposób to zrobić, to chyba najprostszą rzeczą jest jednak monitorować i patrzeć, co zwłaszcza małe dziecko robi, bo potem to już jest jak gdyby kwestia umowy pomiędzy rodzicami a dzieckiem, pewnego zaufania, które musi być jednak właśnie poprzedzone jakimiś przynajmniej najważniejszymi wskazówkami dotyczącymi właśnie tego, że patotreści, które są dostępne, no, pokazują najciemniejszą stronę natury ludzkiej i tak jak oczywiście dawniej była zawsze też agresja dostępna i widoczna gołym okiem przez dzieci, no palenie czarownic, ścinanie ludzi, torturowanie na placach, no to dzieci wtedy też to oglądały, czyli jak gdyby zawsze przemoc jest gdzieś w bliskości dziecka, ale problem polega na tym, że trzeba jasno powiedzieć, że pewne rzeczy to jest zło i kropka, a pewne rzeczy są dobrem i jeżeli dziecko nie usłyszy tego, zwłaszcza w tych pierwszych latach życia, bo potem to już to odpływa we własny, że tak powiem, własny obszar myślenia i zachowania, ale wzorce zachowania są wzorcami, które tutaj podkreślamy wszyscy pediatrzy, że na przykład problem otyłości bierze się stąd, że dzieci naśladują złe odżywianie u rodziców. Problem złego zachowania się w stosunku na przykład do płci przeciwnej bierze się stąd, że dzieci obserwują, jak zachowują się rodzice w stosunku we własnym domu. Dziecko obserwuje właściwie od urodzenia, co dzieje się dookoła i te pokłady informacji, które, że tak powiem, są coraz bardziej ubogacane w miarę rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, napływu nowych bodźców i tak dalej. Jeżeli one właśnie nie mają wsparcia od najbliższych, wtedy no, zaczyna być pole do różnych dziwnych rzeczy. No i stąd bierze się między innymi to, że te zaburzenia psychiczne, lękowe, agresja i tak dalej, również zachowania samobójcze i myśli samobójcze i próby samobójcze, które Polska w tej chwili przoduje w Europie, no to bierze się między innymi właśnie stąd, że gdzieś na początku życia dziecka brakuje tego takiego jak gdyby jasnego kompasu, który potem już jest mniej ważny, ale te ABC wdrukowane w umysł rocznego dwulatka, trzylatka jest bezcenne.
Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Paweł Januszewicz, dyrektor do spraw pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka Damiana.